Zaczniemy zatem od tego, że ja powiem historię, ale powiem ją w tle. Tutaj zapadając taki utwór muzyczny, pieśń do Matki Bożej, która się nazywa O Theotokos. Bogu Rodzico, raduj się. Utwór fantastyczny, ma 31,5 minuty. Śpiewają mnisi, sąsiedzi z Ukrainy po grecku. No, ja to lubię. Znaczy, to jest wystarczająco dużo czasu, żeby człowiek się rozkręcił. Potem jest problem, jak trzeba skończyć tę liturgię. To 25 minut to jest za mało. Potem człowiek ma ochotę 6 godzin odprawiać coś jeszcze po takim śpiewie. Śpiew Theotokos niezwykły właśnie, dlaczego chciałbym go puścić i o nim wspomnieć? Dlatego, że ma niezwykłą moc i to mnisi. Tam biema, jest ciepła, tam jest walka duchowa, Maryja. Jest Theotokos i to jest najważniejsze. Obraz Maryi walczącej. Apokaliptyczne obrazy, kiedy Maryja jest wpisana w wojnę ze smokiem. Kiedy się pojawia w tej scenie. No Maryja nie stoi tam z boku. Choćby stała, to jest aktywnym wojownikiem i to na pewno pierwszy szereg. To jest niezwykle piękne. Akatyst. Starożytna modlitwa właśnie o tym opowiada w pierwszej kolejności. O waleczna hetmanko. My się modlimy do Ciebie, bo po to jesteśmy mnichami, żeby walczyć za ludzi. I chcemy się od Ciebie uczyć. Dlaczego? Bo Ty się nauczyłeś od tego, który zwyciężył. Bo ty widziałaś, byłaś świadkiem Jego walki, jedynej walki. Ty byłaś jego uczennicą, żadnym gierkiem, tylko byłaś jego uczennicą, prawda? Ty znasz jego strategię, ty znasz jego moc osobiście, najpełniej, najmocniej, prawda? I teraz, no, co więcej, ty jesteś potem pokazana w Apokalipsie jako ta, która właśnie... która broni, która walczy, która jest wpisana w tę walkę. Nie wiem, co, teraz będziemy chodzić naokoło i szukać swoich sposobów. To co jest za uczeń, co prawda, bierze miecz i teraz ja się nauczę, będę ciupał drzewo, prawda? Tym mieczem się nauczę bić, prawda? Ten się nauczy posługiwać się kierą tylko, a nie bić. Trzeba mieć mistrza. I misi się nie mogę powiedzieć. Moim mistrzem w walce duchowej jest Maryja. Waleczna hetmanka. Hetmanka, czyli ta, która jeszcze w ogóle ma władzę nad wojskiem. Która ma buławy, prawda? Byśmy mówili tym językiem. Właśnie takim polskim, szlacheckim. To niezwykłe jest, niezwykłe i warto o tym pamiętać. Oczywiście kwestia walki duchowej, czym to w ogóle jest, jak to się je, to jest całkiem osobna szkoła wiary pewnie i jest zarezerwowana tylko dla ludzi wierzących. I nie bawimy się w to, jeśli nie jesteśmy wtajemniczeni i nie żyjemy właśnie na tej grani wiary chrześcijańskiej. No ale już jest, kiedy już tam jesteśmy w środku, no to lepiej mieć mistrza. Lepiej mieć mistrza. Z pokusami się nie walczy indywidualnie. To dziesiątki rzeczy można się nauczyć. Idziemy dalej. Przechodzimy z punktu Maryja jako pierwsza chrześcijanka do punktu nauczycielka słowa. Coś ciszy, bo mnie to przeszkadza. Jak sobie da się, ja bardzo lubię, jak koledzy śpiewają. I Maryja jako nauczycielka słowa i to będzie punkt, z którego wyjdziemy do Mariologii i Chrystologii, przez którą już szybciej przejdziemy troszeczkę. Anioł Pański. Pamiętam, kiedy tutaj w tym kasztelu byłem w nowicjacie, to było 9 lat temu, zastanawiałem się pół nowicjatu, po co my odmawiamy ten Anioł Pański 3 razy? I to... Zastanawiam się, czy wszyscy muszą to robić w zakonach, czy tylko my, tak sobie. Ja wiem, że ktoś kiedyś mi opowiedział, że dyskutowaliśmy sobie na ten temat z braćmi po tym, że to ma nam przypominać o słowie. Maryję trzeba zrozumieć w taki sposób, że była Żydówką. Maryja, która była, i to jest też bardzo ważny temat dla dzisiejszego spotkania, Maryja była Żydówką. I to jest niezwykłe, że my możemy dzisiaj badamy judaizm po co? Żeby się dowiedzieć, że Jezus był Żydem praktykującym, jak napisał brat Efraim, taką książkę całą. Maryja była Żydówką z krwi i kości. I ona wychodzi z tej kultury, wychodzi z tej religii, wychodzi z tego, z tej wiary żydowskiej. Co znaczyło być Żydem? Spełniać pierwsze przykazanie. Szemaj Izrael, słuchaj, nic więcej. Ja też kiedyś powiedział, że Maryja miała doskonały słuch. Usłyszała. Słyszała słowo. Usłyszała tak to słowo, że ono się stało w niej działem. Ona słyszała słowo, to znaczy też nie tak jak my myślimy, prawda, jakiś dźwięk, to nie było dźwięku nawet, ona słyszała słowo, które było pragnieniem Pana Boga. Usłyszała pragnienie Pana Boga. I to pragnienie w niej, i to jest tajemnica Maryi, w niej się materializuje. Odwieczne pragnienie. Proszę sobie pamiętać, do czego porównujemy pragnienie Pana Boga. Bo to się pojawi znowu nam w godzinkę zaraz. Pragnienie Pana Boga jest jak żywioł. Pierwsza sprawa, prawda? I lepiej nie podchodzić do pragnienia Pana Boga. Mojżesz, prawda, widzi znak, czerwony znak z białymi literkami, taki sześciokątny, bodajże, prawda, stop, nie podchodź Mojżeszu do krzaka. Bo moje pragnienie dzisiaj jest bardzo niebezpieczne, jak zawsze. Po prostu spłoniesz. Bo ja już nie wytrzymuję bez wyjścia do was. Oczywiście mogę sobie siedzieć tam i nie potrzebuję was w ogóle, ale moje pragnienie chce się wylewać, chce wychodzić do was. I potem to pragnienie jest pokazywane jak rzeka, jak strumień. Jezus o nim mówi jako źródłem wytryskującym. W końcu jest jak burza, jest jak huragan. Burza miłości jest jak huragan. To jest też niezwykłe, że ty w końcu jak wiatr jest Duch Święty. To jest bardzo ważne. Więc Boże pragnienie to jest moc. To jest moc. I jest taki piękny obraz, jest taki w księdze Ezechiela, kiedy Bóg się objawia Ezechielowi i idzie, i przed nim idą żywioły, prawda? Idzie ogień, idzie huragan, idzie trzęsienie ziemi. I w końcu jak idzie to Boże pragnienie, jak idzie Bóg? Czy Bóg był w tej ciszy? W tym milczeniu wiatru, w tym leciutkim poruszeniu wiatru, tak jakbyśmy powiedzieli, różne tłumaczenia tego można zastosować. W ciszy. I zobaczmy, co się dzieje w Bożym Narodzeniu. Boże pragnienie, które się ogałaca, które jest płonące żarliwością, gorliwe. Mamy świetne, mamy słowa po polsku. Pragnienie, jak gn. Jest to te zgłoski z ognia, prawda? Tam jest zawsze żar, prawda? To jest świetny mam język, doskonały. I ono przychodzi w ciszy Betlejem. Maryja, jestem przekonany, że zwiastowanie dokonało się w absolutnej ciszy. Tam nie było gadania. No, to wszystko dokonywało się. No, anioły nie gadają, anioły wyrywają wszystko, prawda? Oni mają wiedzę wlaną i też są w stanie tak przekazywać, prawda? Nie trzeba poruszać ustami, nie trzeba wydawać dźwięków, jak już to śpiewać, tylko ale nie rozumiałem językiem. I tak jak tam Ezechiela, Pan Bóg przychodzi w ciszy, tak w ciszy przychodzi Jezus. I my na takiego Jezusa czekamy, prawda? Jest nauczycielką słowa. Słuchaj, nic innego nie rób. Znaczy, bądź przygotowany cały czas na to, że jak wyjdzie słowo z jego ust, ty po prostu jak nasi siatkarze, czy nasze złotka, prawda, rzucisz się na całym sobą, żeby ono przypadkiem nie spadło gdzieś indziej niż w twoje serce. Żeby ono nie upadło obok ciebie. Ono jest, słowo Pana jest zawsze kierunkowe. To jest, ja nie wymyślam teologii, mówię po prostu, co Maryja nam pokazuje. Słowo słowo Pana jest zawsze kierunkowe. Znaczy Bóg nie mówi do wszystkich. On mówi do ciebie, mówi do mnie, mówi do nas, jak jesteśmy razem. On nie rzuca słów na wiatr, dosłownie, prawda? Nie interesuje go, że jego słowo będzie latać, krążyć wokół nas. Jak daje słowo, to idzie prosto. Mówi do Maryi. I tego nas uczy anioł pański. Naucz się słuchać. Naucz się przyjmować słowo. Być nieustannie. Właśnie 3 razy anioł pański na dzień. Och, po prostu miałem dość. Przed każdym posiłkiem sobie przed posiłkiem, prawda? Człowiek głodny, a to jeszcze trochę wytrzymać. No to piękne. To był, ja w pewnym momencie kryłem, że to jest post. Że idea postu dokładnie na tym polega. Ja się wstrzymam od jedzenia, żeby poczuć pragnienie. Poczuć pragnienie, czy to nie jest jakieś inne pragnienie niż zapewnienie żołądka. Właśnie na tym polega. Czy we mnie jest głód Boga, czy we mnie jest głód słowa? Czy tylko potrzeba tego słowa? Czy tylko potrzeba jedzenia? To jest dobre. To jest wielkie rozróżnienie. Pan Bóg nas nie potrzebuje, Pan Bóg nas pragnie. Pragnienie oznacza wolność. Nic nie musi. Jesteśmy w skończoności. I teraz Maryja uczy nas właśnie takiego słowa. Uczy nas tego, że Pan Bóg w swojej całkowitej wolności wybiera właśnie nas, żeby dać nam słowo. Wybiera właśnie ją, żeby w niej jest wybrana, jest błogosławioną między niewiastami. I bo tak, dlatego, że On tego zapragnął, że w niej. Jest to tajemnicą, ale można by, prawda, ja jak byłem mały, zawsze myślałem, to jest niesprawiedliwe, że Maryja była matką Pana Jezusa przecież. A w ogóle to jest niesprawiedliwe, że kobiety mogą sobie wyobrazić, co to znaczy, prawda, nosić sobie w ogóle dziecko, prawda, życie. Ja często mówię, że wiara jest dla mężczyzn, dziewczyny się wtedy obrzają, wtedy daję słowo też, że też dla mężczyzn, żeby się nie obrzały. I potem muszę je gładzić. W sensie, trzeba powiedzieć, że tam jeszcze wtedy dorzucam, żeby je trochę zaognić i zaognić atmosferę w grupie, że u Żydów to kobiety w ogóle nie muszą chodzić do synagogi. Wiara tak dla mężczyzn, w ogóle muzułmanów to jest opcjonalne. Kobiety w ogóle rzadko wiedzą, jakie są święta. Pamiętam, bo przyjaciół arabskiego, to moja nauczycielka zapytała kiedyś moją nauczycielkę arabskiego, co to dzisiaj, że oni chodzą dzisiaj w tak odsłonięte ubrani. A ja nie wiem, zadzwonię do męża, zapytam. O Żydów właśnie, nie muszą chodzić do synagogi. A co Żydzi mówią? I to jest już ten element gładzący, wtedy wszystko wybaczają. Mówię, dlatego, że Żydzi mówią, że kobieta jest synagogą. Że kobieta jest modlitwą, że kobieta nosi sobie życie, że kobieta jest tajemnicą. No jak mówi się w tej pamięci ojciec Joachim Badeli, nasz lokalny mistyk. Kobieta, boska tajemnica. Jest zachwyt. Po prostu ekstaza i to nam pokazuje Maryja i tak się nie bójmy. A i to jest niesprawiedliwe. To nawet jest niesprawiedliwe, że kobieta jest boską tajemnicą. Że ona to słowo materializuje dla nas, że ona to pragnienie Boga materializuje i co w takim razie? Gdyby nie była pierwszą z chrześcijan, to faktycznie to byłoby niesprawiedliwe, ale właśnie to, kim ona jest i co się z nią dzieje, ona dokładnie przekazuje nam, jaka jest nasza droga. To znaczy, że każdy z nas może, i to jest niezwykłe, bo już jak to się dzieje, to jest nasze życie, to jest fascynacja i przygoda wiary, że każdy z nas może materializować słowo. Że każdy z nas może być nie tylko świadkiem tego, że słowo jest żywe i skuteczne, ale przez nas może to słowo zostać przekazywane i no Jezus Chrystus jak jest obecny, naprawdę? No nie jest obecny tylko jak się modlimy i tylko przez indywidualne doświadczenie i to, że prawda, przyjmiemy Pana Jezusa w naszego serca, serduszka, jak powiedziała katechetka, kiedy mieliśmy 8 lat, przystąpiliśmy pierwszy raz do komunii. Jezus się objawia w Kościele pomiędzy nami, w najróżniejsze sposoby. Ja mówię czasem na mszy ludziom, że słuchajcie, spotkacie się gdzieś tam kiedyś na ulicy, na rynku, może w Lublinie, z kimś, kto był na tej mszy i uśmiechniecie się do tego człowieka, dlatego, że on był na tym mszy. Dlatego, że widzieliście, że razem się modliście, że razem przyjmowaliście sakramenty, że ta rzeczywistość między wami zaistniała, to co myślicie się staje? No, będzie miło, nie? Ktoś nie pamięta. Nie. Oczywiście miło, to miło. Ale w tym uśmiechu będzie realna obecność Boga. Będzie realna łaska. To się tak nazywa. No, Kościół jest relacją. Znaczy, kiedy my nawiązujemy i dajemy mu szansę po prostu, że ten sakrament wyjdzie z tego Kościoła między nami. I to jest mój koncept. To byli święci ludzie, którzy święci Kościele, którym Pan Jezus rano mówił, słuchaj, dzisiaj do wszystkich, którzy się uśmiechniesz, ja ich obdarzę łaską. No i to chodził, ktoś się szczerzył. A Pan Jezus no, działał jak chciał, nie? Trzeba mu dać tylko szansę. To jest niezwykłe. I znowu, Maryja z tego uczy, że ten Bóg chce działać przez nas nieustannie, przez to, kim jesteśmy, przez to, jak żyjemy, przez to jesteśmy ludźmi. Nie bądźmy aniołami. Ona nie była aniołem, ona była królową aniołów. Pamiętajmy, nie? Dobrze, nauczycielka słowa, od niej się uczymy. Jeszcze ostatniej rzeczy w tej kwestii, mianowicie tego, że ona wypływa i wynika ze Starego Testamentu. To są te godzinki. To jest bardzo, bardzo piękna rzecz. Kościoła mówili, że figurę Matki Bożej, czyli jej taki pewien obraz, pewien ślad, zapowiedź Matki Bożej, co na każdej karcie Starego Testamentu możemy zobaczyć. To nieustannie. No, pierwszy to Ewa, prawda? Ewa. Pierwowzór Maryi. I już mamy ten tekst prawda, Ewangelii, że ty zmiażysz mu, prawda, zmiażysz mu głowę. No potem, co to zmiażdży, znaczy zmiażdżysz głowę? No ja widziałem, jak kobieta zmiażdża, po prostu miażdży głowę węża. No to nie jest dalekie, Ja to po prostu realnie widziałem, co się działo No na tym to polega, no z miłości dla tych, co zrobiła, no nie z, dlatego, że miała ochotę się wyżyć na Bożym stworzeniu, prawda? Jest wojownikiem w obronie miłości, to jest piękne. I co się dzieje? No, jesteśmy chrześcijanami, trzeba się przyzwyczaić do cudów. Dobrze, idźmy dalej. Maryja i Chrystologia. Chłopaki dalej śpiewały oczywiście, no, ten jeden utwór, może są już na drugim słowie. Mariologia i Chrystologia. To jest coś, tutaj mamy mistrza Mariologii w tym klasztorze, ojciec Kochaniewicz. On mnie tego uczył na wykładach, że Matka Boża jest zawsze związana z Jezusem Chrystusem. Zdrowa Mariologia jest zbudowana na zdrowej Chrystologii. To są oczywiście terminy teologiczne, proszę mi wybaczyć, co to jest szkoła. Mariologia, czyli dziedzina teologii zajmująca się Maryją, tam jest od razu ciąg dalszy. Nie ma kropki. Nie zajmujemy się nigdy Maryją samą. Nie interesuje Matka Boża. To jest to, co właśnie z tą moją macierzystką wraz z klasą. Nie interesuje nas modlenie się Matki Bożej. Interesuje nas Pan Bóg. I Matka Boża wpisana w to wszystko. Dlaczego? Bo ja przez nią poznaję, jak ja jestem wpisany do wszystko. Jaka jest moja droga. Matka Boża, ja jestem przekonany, że zdziałała właśnie znacznie więcej cudów niż święty Piotr, Paweł, prawda? Ona miała charyzma po charyzmacie. Uśmiech Matki Bożej. Nie wiem, czy Państwo ktoś znacie ten uśmiech. To polecam pomodlić się, żeby zobaczyć, że Matki Bożej to jest. Nie ma dni pochmurnych wtedy już. Zdrowa Mariologia, zbudowana na zdrowej Chrystologii. To, kim jest Maryja, tak jak mówiłem, zależy od tego, jak patrzymy na Chrystusa. I oni się naprawdę widzą Matkę Bożą. I wydaje się, że to głupie, że biskupi kłócili się o to, kim jest Matka Boża. Czy możemy nazwać w ogóle Matką Boga? I tam drążyli, słówka, potem się kłócili w tłumaczeniach, jak to było na łacinie, nie wiem. Różne hece, ale jest przepiękna prawda, że nie możemy opisywać Matki Bożej bez Jezusa Chrystusa. Nie zrozumiemy jej. Dlaczego? Bo ona będzie dla nas zwykłą Żydówką wtedy. Wybraną przez Pana Boga, żeby tutaj w brzydki sposób mówiąc narzędziem Znaczy wykorzystana, użyta. Pan Bóg nigdy nie wykorzystuje człowieka do swoich celów. Proszę sobie to zapamiętać. Znaczy takie to jest w ogóle powołanie, prawda? Ja mam misję. Tu Pan Bóg, tam każdy ma misję w świecie dzisiaj, prawda? I coś do zrobienia w tym świecie, prawda? Aktorzy w Hollywood, tak, żeby dać sobie jakiś sens życia. Pan Bóg tak nie wykorzystuje, Pan Bóg nie daje nam misji, że ty zrobisz dla mnie to, ja nie będę mówił ci o co chodzi, to jest taka tajna misja, nawet dla ciebie tajna. No bez sensu, Pan Bóg, to jest podstawowa taka rzecz, o której my też mówimy, że nie wolno używać, godność osoby ludzkiej oznacza, że nie wolno używać człowieka jako środek do jakiegoś celu. A my byśmy często myśleli, prawda, że Pan Bóg nas używa do swoich celów. Znaczy, że Pan Bóg łamie podstawową zasadę, którą w ogóle nam dał, znaczy podstawową naszą godność, prawda? Nigdy nie używa człowieka do swoich celów. Co jest celem? Boga? Człowiek. To ja jestem jego celem. Wulgarnie brzmi. Mam ochotę się schować wtedy. Panie Boże, no, trochę przesadę, żebym ja był twoim celem. No ale to tego się uczymy od Matki Bożej. Tego się uczymy, bo to ona nam pokazuje, że Pan Bóg się ile zaczął działać w jej życiu, że Pan Bóg nie chce jej właśnie wykorzystać, nie chce jej używać jak narzędzia. On ją przenika, on ją zmienia, on działa przez nią, prawda? To jest niezwykłe. To jest niezwykłe. Tutaj to ona jest też celem dla Pana Boga. Albo jeszcze lepiej, no tak je definiujemy, przynajmniej teologicznie, niezbyt popularnie niestety, powołanie. Jest to współpraca Pana Boga z nami. Nie jakiś wyrok, cegłówka z nieba, która nas walnie w głowie, którą musimy pchać albo ciągnąć potem, prawda? Nie, to jest przygoda, współpraca z Nim. I Maria jest zaproszona do wejścia z Nim w relacje, do wejścia właśnie poznawania. Co tutaj, jak możemy działać razem? I powiązany z Bogiem, ale z człowiekiem dalej. Niezwykła tajemnica, nie do zrozumienia bez Jezusa Chrystusa. I jeszcze jedna rzecz bardzo ważna, którą tutaj warto sobie gdzieś zapamiętać, to będzie obraz już. Mianowicie, proszę zauważyć, że prawosławni, wschód Kościoła nigdy nie pokazuje Maryi bez Pana Jezusa. To jest niezwykła mądrość. My od razu pójdziemy w jakąś herezję, jeśli postawimy sobie Matkę Bożą. Będziemy, na przykład, odstawimy Pana Jezusa, będziemy przed nią klękać, prawda? Ja myślę sobie, że Matka Boża bardzo jest niezadowolona z tego. Myślę, że to jest właśnie, że ona się musi wtedy więcej trudzić, żeby być bardziej przeroczystą niż już jest, a jest całkowicie przeroczystą. Na każdej ikonie ona otrzyma Pana Jezusa. Wyjątkowo rzadko się pojawiają ikony i to są późne ikony bez Pana Jezusa. Te pierwsze przedstawienia z katakumb, orantki, prawda? No to najpierw nie jest Maria w ogóle, to jest obraz Kościoła modlącego się. Dopiero później przypisane Maria, ale momentalnie pojawia się związek z Panem Jezusem. Relacja, przecież ona go trzyma, że go prowadzi, coś się dzieje na osiołku, prawda, z Józefem, bez, no obojętne, ale zawsze jest z Jezusem. I jej sens istnienia, jej wszystko kim jest, jest nadane przez to, że jest w niezwykłej relacji z Jezusem Chrystusem i że Bóg przez Jezusa Chrystusa ją zmienia. To jest kolejny temat godziny, od razu zaznaczam. Właśnie przez Jezusa Chrystusa. I to jest dla nas jasne. To jest dla nas jasne. Chcesz mieć kontakt z Panem Bogiem, prawda? No to co? Chcesz ominąć? Chcesz Jego ominąć, prawda? Znamy się z Nim? Co to znaczy trzymać go na rękach? Co to znaczy? Nie wiem, czy nie wygląda jego twarz, jakiego koloru ma oczy, jak się układają jego włosy, czy nie, znam ją na pamięć, czy mam go w portfelu, tak jak moją rodzinę, prawda? Czy mam jego ikonę, przez co mi nie rozstaje się, czy jego słowo jest na półce, czy w moim sercu i na ustach moich, czy przed moimi oczyma, czy jestem zainteresowany tym, co do niego mówi, prawda? No, jestem, nie doświadczam, a potem ktoś przychodzi i mówi, nie doświadczam Pana Boga, mówię, co mam obowiązek obrawiania dzisiaj? Już dość dużo zrobił w twoim kierunku, trzeba tylko minimalnie powiedzieć, że pójdę zobaczyć, co zrobił dla mnie. Jezus i Maryja, Jezus Chrystus i Maryja. To jest kolejna rzecz. Zanim się zajmiemy godzinkami, proszę mi wybaczyć, ja dzisiaj będę drążył ten temat Mariologii, ale tutaj inaczej marginałki, jak to się mówi w Krakowie, wyjdą z godzinek. Jezus i Maryja, Jezus Chrystus i Maryja, to jest temat, wydaje się, że te znaki indukcji tam, ta strzałeczka za dużo nie wnosi. Zmienia wszystko, żeby było jasne. Zmienia wszystko. Jezus Chrystus to jest termin paschalny i nazwa Jezusa Chrystusa paschalnego. To znaczy, ta strzałka to jest zmartwychwstanie. Co się zmieniło w relacji Jezus-Maryja w pozmartwychwstanie? Proszę zadać pytanie. Dla nas Pan Jezus to Pan Jezus, prawda? Przyjmuję Pana Jezusa, spotykam się, mówię do Niego w modlitwie. Oczywiście wszystko jest jasne, prawda? Jezus i Maryja. Ale Jezus to nie jest jakiś... Jezus nie jest taki, jak go widzieli uczniowie. Jezus jest nieustannym, jest Paschą, jest Chrystus nasza Pascha, jak mówi Jezusu. To jest niesamowite. Chrystus jest Paschalny, to znaczy nieustannie przychodzi ze śmierci do życia. Po zmartwychwstaniu wszyscy biegają, a Jezus pojawia się we wszystkich miejscach na nas. Znaczy nie jest już, że tak powiem, tylko stabilny. Nie jest w jednym miejscu. I teraz, co się dzieje z Maryją? No ja myślę, że ona też zaczyna być paschalna. W taki sposób. Jeśli Jezus już nie jest tylko człowiek, Bogiem, człowiekiem, właśnie tak jak chodził po ziemi, tylko jest przychodzącym ze śmierci do życia, jest pasją. To jest bardzo ważne. Dlatego, że na przykład rozumienie sakramentu Eucharystii się zmienia całkowicie. Patrzymy na opłatę, wszystko jest po prostu pięknie, stabilnie. Nie rusza się w monstrancji. To jest przejście, to jest sakrament, który przeprowadza wszystko, co jest w nas, ze śmierci do życia nieustannie. Sakrament zmartwychwstawania, oddania życia i przyjęcia go na nowo. To jest, zmienia się tutaj. Na tej adoracji chce się coś robić. Tak, można patrzeć, tak, chce się wyjść. Nie, nie wymyślajmy dalej już. Jezus Chrystus i Maryja to jest temat, który zmienia, który nam objawia to, co się dokonuje w niej. Bo Maryi chcemy coś dać. Jezus Chrystus i jaki ma wpływ na Maryję? Maryja też przestaje być Maryją jako taką. To jest niezwykłe, że ten Duch Święty, to myślę, że w niej już miał miejsca, potężne miejsce w jej życiu, żeby ją napełnić w czasie zesłania Ducha Świętego i potem, kiedy ona jest apostołami. Wyobraźmy sobie coś takiego. Maryja na Eucharystii. Maryja jest na łamaniu chleba. I jak Maryja się modli? Proszę mi zobaczyć, na wystawie jak święty Efrem pisał takie hymny. Gdzie jest nasza poezja chrześcijańska? Gdzie jest nasze zastanowienie, medytacja nad tym? Zobaczmy, Maryja na Eucharystii. Jak ja doświadczam jako kapłan śmierci Chrystusa i też bardzo realnie często się zdarza. Jesteśmy powołani do tego, żeby być mistykami, więc się nie dziwmy temu. I co się musi powiedzieć Maryi? Nie była kapłanem. Ale jak ją już przeszły miecz, jak ona w niej się na zasadzie jakiejś jedności wielkiej to się dokonywało i ona nie dokonała naszych zbawienia, to Jezus, ale to zbawienie w niej zaczęło uczestniczyć, prawda? I kiedy Duch Święty, który jest życiem Jezusa Chrystusa, jest Bożym życiem, przepływa przez nią, to ona pokazuje, bądźmy paschalni. Nie bójmy się oddać tego życia jak Jezus. To jest niezwykłe. Teologia paschalna to jest ten punkt, który będzie naszym światłem i wyznacznikiem dla Maryi. Dla zwyciężania, dla walecznej hetmanki, dla Judy dwojującej, dla wszystkich innych historii z godzinek. Nie pozostaniemy, proszę mi wybaczyć, na poziomie tych historii. Ja już od razu nie będziemy przerabiać tych wszystkich historii. To jest szkoła, to będzie zadanie domowe, żeby tutaj w ogóle ja zamiast tutaj rozpalić serce, proszę mi wybaczyć, to jest najgorszy jest mistrz i to jest najgorszy grzech mistrza, nauczyciela, jak mówi święty Tomasz, który wyręcza swoich uczniów, który wyręcza ich z myślenia. To jest grzech, najcięższy grzech, który może mistrz dokonać. Więc pokażę, jak to się robi oczywiście, nie? Niepokalane poczęcie. Opowiadałem już o tej historii, prawda? I wyszedłem na kazanie w Krakowie o 12 godzinie. Jedno z pierwszych kazań moich na mszy, chyba pierwsze moje kazanie na mszy konwentualny o 12. W niepokalane poczęcie wszyscy idą do kościoła. Bez dwóch zdań. Ja napitam bazylikę o 12:00, po prostu no, cały kraj schodzi się i ja myślę sobie, to już rozumiem, dlaczego bracia nie chcieli głosić wtedy, nie? I idę tam, myślę sobie, no to ładnie będzie. Na szczęście, na teologii i pamiętam na którym wykładzie, na wykładzie z Bogu. Dowiedziałem się, co mam głosić 8 grudnia. Mianowicie wszystkie tajemnice maryjne opowiadają nie o Maryi, opowiadają o tym, kim jest Bóg, jak działa. To jest podstawowa prawda o Maryi. Proszę pamiętać o tym. Maryja jest i pokazuje nam, jak działa Bóg i kim jest. Jest znakiem, jest jakimś uobecnieniem cech Pana Boga. My przez nią poznajemy Pana Boga. Pan Bóg się uwielbiał objawiać przez tych, których stworzył do tego, żeby się, można było między nimi i w nich się objawiać. Gdzie się ma objawiać? Możemy się objawiać jako słup teraz ognia, ale już jesteśmy za tym etapem. Jest Jezus Chrystus pomiędzy nami, to gdzie się Pan Bóg będzie objawiał? W naszych relacjach i w nas. Więc każda tajemnica Maryi, każda tajemnica jej życia objawia nam, kim jest Bóg. Niepokalane poczęcie, ta prawda, którą w tej encyklice In Fabulis Deus 1854-1909 ogłosił tylko i przypieczętował wiarę już sprzed wieków, że Maryja jest niepokalanie poczęta. Trzeba głosić. Ale nie głosimy Maryję, że była niepokalanie poczęta, prawda? I to koniec. Co nam ten dogmat mówi o Bogu? Dogmaty są mówią o Bogu. Nie interesuje nas znowu. Matko Boże, wybacz mi, ale ty jesteśmy w jednej drużynie, prawda? Nie interesuje nas Maryja. Interesuje nas Pan Bóg. To, co Pan Bóg, jak Pan Bóg działa w Maryi. Co nam mówi niepokalane poczęcie Najświętszej Maryi Panny o Bogu? Jaką prawdę o tym, kim jest Bóg? To jest najważniejsze pytanie, które sobie trzeba 8 grudnia zadać. I o tym było tylko kazanie. Prawie w ogóle nie mówiłem o Maryi. Bo ile razy noszę tam? Po pierwsze, co to jest niepokalane poczęcie Maryi? Nie jest, to jest dogmat w ogóle, wydaje się, odklejony od Pana Jezusa. Znaczy, to jest moment poczęcia się Maryi. Poczęcie Maryi, prawda? Joachim i Anna tego, prawda? Poczęcie się człowieka, współżycie. Joachim i Anna. I to jest jasno powiedzieć, dogmat mówiąc o seksie. To dopiero jest chwała, prawda? No nie wiecie, kryjcie się. Co się tam stało? Maryja zostaje uchroniona od grzechu pierworodnego. Nasi się kłócili, że Tomasz to w ogóle nie był za tą opcją. Mówił, że nie była niepokalania poczęta. Franciszkanie mówili, że była i tam się bili o to. Oczywiście nasi się, podobno jeszcze w ogóle w Polsce bili o to, na kije. Już Franciszkanie z demikatami. To jest bardzo ważne, że została uchroniona od grzechu pierworodnego, ale co nam to mówi dalej o Panu Bogu? Co nam to mówi Panu Bogu? Może ja nie będę już się rozwodnił, będę męczył i próbował zadawać pytania. Pytań retorycznych, odpowiem. Bóg jest wszechmocny. Dodatkowo proszę nie kręcić głową oczywiście, że jest wszechmocny. Nie, jest oczywiste. Bóg w ogóle nie jest oczywisty. Nie ma oczywistych rzeczy. Jeśli mówiłem o Pan Bogu, to nic nie jest oczywiste. Maryja jest niepokalanie poczęta, bo Bóg jest wszechmocny. Co więcej, jaką mocą Maryja została ochroniona od grzechu pierworodnego? Jaką maską? I teraz w ogóle jest klucz do tego dogmatu. Maską Jezusa Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał. Tylko chwilę. No, ile lat wcześniej? Taką normalną nomenklaturą powinniśmy powiedzieć. 33? Ile Maryja mogła mieć lat? Tak, proszę? 13 na przykład, nie jak urodziła Pana Jezusa, nie? Powiedzmy. 13 plus 9 miesięcy plus, no to jest standardowo 33 lat, prawda, jak mówimy, raczej to było pewnie około 30, kiedy pewnie rozumiano na krzyżu, ale nieważne. 33 plus 13 to jest plus 9 miesięcy, prawda, to proszę sobie policzyć, Jaki wynik? Skończył 47 lat wcześniej. My jesteśmy precyzyjni, proszę się nie bać takich rachunków. 37 lat wcześniej zadziałała łaska Pana Jezusa, który umarł i zmartwychwstał. To jest dogmat, to mówi ten dogmat. Że moc Jezusa Chrystusa i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa działa wstecz. Co to oznacza? Ergo Bóg naprawdę jest wszechmocny. Że Bóg w Jezusie Chrystusie, że moc Jezusa Chrystusa, którą wykorzystuje Bóg, jest, ma nieograniczone działanie. To znaczy Pan Bóg Maryję jest w stanie ochronić, jak to jest, prawda, ocienić ją przed żarem słońca, prawda, w Ziemi Świętej to słońce jest zabójcą, prawda, czyli ją ocienia, ochrania ją przed tym żarem, który chce ją spalić, grzechu. Ocienia ją. Jest i cieniem jego rąk. Użyjmy takie metafory, prawda? To Jezus, który ją zesłania przed grzechem. Moc jego zmartwychwstania. Proszę, i teraz niech ktoś tutaj mi głosi, że Maryja ma niepokalanie poczęta. Jak wspaniale, że Maryja jest niepokalanie poczęta, bo jest niepokalanie poczęta. I bo Maryja jest wspaniała, niepokalanie poczęta, prawda? Tak byśmy chcieli. No co innego można powiedzieć na tym kazaniu 8 grudnia, prawda? No nie, no kim jest Bóg? No Bóg ma fantastyczne pomysły. Bóg jest mocą, która... On stworzył czas. I Jego Pascha działa w każdym kierunku, ale przede wszystkim, jeśli jest umocowana w czasie, a jest umocowana w czasie, wiemy, kiedy to się dokonuje, kiedy oddaje życie i kiedy je przyjmuje w zmartwychwstaniu, z tego powstało dwa wielkie strumienie mocy, światła i łaski. Jeden działający wstecz i drugi działający w przód. To jest jak latarnia morska. Jak ja uwielbiam to porównanie, przyznaję, kiedyś ja to samemu zajmowałem. Pulsar to jest taka gwiazda, która wygląda, która się kręci, ma takie dwa strumienie energii wysyłane i która pulsuje przez to, że i przez to miga. To jest właśnie taka ogromna siła wysyłająca moc i łaskę. Co to znaczy? Że Matka Boża została ochroniona, prawda, łaską Pana Jezusa zmartwychwstałego przed grzechem. I idźmy dalej. Co to znaczy, patrząc wstecz? No, że w lipcu w kościele w Jerozolimie obchodzimy święto, czy wspomnienie dokładnie rzecz biorąc, proroka i męczennika świętego Jeremiasza, świętego Izajasza, że obchodzimy dzień po Jeremiaszu, bodajże jest, wspominamy świętych Machabeuszy. Ale jak oni co święci, wiesz, gdzie Pan Jezus, jakie oni światło Jezusa Chrystusa, wiesz, to liczmy, no znowu rachunki można robić, prawda? Obchodzimy świętego Ezechiela. No a 24 grudnia to kogo my obchodzimy? Świętego Adama. Jaką mocą? Ta moc sięga po prostu początku. To jest świętej Ewy, prawda? Świętej Ewy, która jest właśnie zapowiedzią tej, przez którą przepływa to światło. Dobrze, wstecz rozumiemy, prawda? Święty Mojżesz, pamiętajmy, prawda? Ja w ogóle bardzo lubię się do nich modlić, tylko to jest bardzo niebezpieczne robić, proszę uważać. Przód, jak działa w takim razie nam ta moc wszechmocnego Boga, wynikająca z Paschy? Jeśli on wstecz, dla niego nic, no co dopiero dzisiaj, prawda? Jak to idzie z biegiem czasu, jak my tej mocy paschalnej możemy doświadczyć. To nas wraca to niepokalane poczęcie i gdzieś się zbliżamy już do godziny, już blisko, blisko. Ten dogmat tak brzmi, warto go przeczytać. Ogłaszamy, orzekamy i określamy, że nauka, która utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia, mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmocnego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, właśnie, czyli tą teologią, łaską przednią, Zbawiciela rodzaju ludzkiego, właśnie zbawiona, zostaje zachowana jako nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierwotnego, jest prawdą przez Boga objawioną i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć. Wierzyć, że Bóg jest wszechmocny. Bo jest. W ogóle nie oczywiste, ale niesamowite. Godzinki o niepokalanym poczęciu na Świętej Maryi. Godzinki, definiujemy tę modlitwę w taki sposób. To jest jedna z tam z definicji, tak encyklopedyczna. Jest to modlitwa wstawnicza, typowo katolicka, żeby było jasne, wotywna, czyli tematyczna. Czyli ma jakiś klucz. Nie jest modlitwą, która się zacznie obojętnie, jak się skończy, jak. Wiadomo, że jest, że ma temat maryjny. Ku czci, na przykład maryjny, ku czci osób boskich, Matki Bożej, Świętych oraz tajemnic życia, Chrystusa. Jest ułożona w schemacie 7 godzin, będących odpowiednikami godzin kanonicznych liturgii godzin. Najpierw zdefiniujemy godzinki, potem będę się pastwił dobrze nad godzinkami. To znaczy, no niestety, tak, nawet nie dlatego, że ich nie lubię. Schemat godzinek jest taki, jest inwokacja, jest hymn, jest werset, to oczywiście tak powinno być napisane, responsorium, modlitwa, wezwania, polecenia godzinek. Dobrze, godzinki pojawiają się, są różne teorie na temat, kiedy się pojawiają godzinki o niepokalanym poczęciu. Kierunkowo pewnie gdzieś jest zakorzeniony w średniowieczu, w tym klimacie właśnie jakichś rycerzy niepokalanej, w takim klimacie na pewno rycerskim. I pojawiają się godzinki w druku polskim w 1482 roku. Tak. Tak można znaleźć. Mamy różne rodzaje godzinek. Warto to wiedzieć, ku czci Chrystusa. Proszę, żeby było jasne tutaj, dobrze policzyć, ile jest ku czci Chrystusa, ile jest ku czci Maryi, prawda? No i teraz, ile my znamy godzinek, prawda, do Maryi, a ile znamy do Pana Jezusa. No zazwyczaj jest tak, że znamy jednego Maryi, zero do Pana Jezusa. O Duchu Bożym, o Duchu Świętym, Boskiej Obecności, wiele tam innych rzeczach. Adwentowe, no to jest wszystko. A jeszcze wiele, wiele innych ciekawych godzinek można by wymyślać. Dlaczego tutaj chciałbym się troszeczkę popastwić nad godzinkami, zanim jeszcze przejdziemy do ich tekstu i do, w końcu do tych obrazów. Mianowicie, to jest pozycja, która nam zanika. Jest ciekawe, że zabieramy się na szkole wiary i bardzo dobrze ja mogę poopowiadać o Maryi, o tym, czym są godzinki. Że nie jest to wcale taka, no jak się uważa, prymitywna modlitwa. Nie jest zarezerwowana dla starszych ludzi, aczkolwiek wynika z pobożności ludowej. I tutaj, żeby zrozumieć w ogóle, czym są godzinki, jaki ich układ, tych godzin kanonicznych. Mianowicie, godzinki nie są liturgią. Natomiast modlitwa brewiarzowa, czy poprawnie jak mówimy o niej, liturgia godzin jest liturgią. Zbierze się to stąd, że liturgia jest związana zawsze z sprawowaniem sakramentów, ale z sprawowaniem misterium Chrystusa w Kościele, nie tylko w budynku, ale w Kościele przy udziale kapłanów. I liturgia ma zawsze charakter ten ofiarniczy. Liturgię zrozumieć, jaki temat, prawda, czym jest liturgia, ale liturgię rozumiemy najlepiej przez Eucharystię. Zanim zdefiniujemy godzinki, zdefiniujemy liturgię godzin. Dlaczego ona jest liturgią? Dlatego, że liturgia godzin jest przedłużeniem liturgii Eucharystii. To jest liturgia uświęcania czasu. Odniesiemy się jeszcze raz do naszego pulsara i do tej latarni morskiej, Paschy Chrystusa. Celebrujemy Paschę Chrystusa na Eucharystii każdej. I teraz, żeby przedłużyć światło wynikające z Eucharystii, zabieramy się za liturgię godzin, żeby celebrować w dalszy sposób poprzez słowo, poprzez medytację na psalmach, poprzez to, że psalmy przepływają przez nas jak strumyczek i oczyszczają nas, odnosimy się do drugi. Proszę o tym pamiętać, brewiarz jest związany z Eucharystią. Czcimy Jezusa, wkładamy w Jego słowa usta, w Jego usta słowa psalmów. Bardzo ważne. I teraz, kiedy nie było tego elementu liturgicznego, kiedy na przykład nie było kapłana, kiedy ktoś nie był kapłanem, bo kiedyś brewiarz był przeznaczony tylko dla kapłanów. Bracia zakonni odmawiali, bo trzeci zakon odmawiał brewiarzyk, coś takiego, prawda? I w tym dokładnie kluczu rozumiemy i brewiarze, które się składał też właśnie z godzinek kanonicznych, to nie są od razu godzinki, ale że to jest skrócona wersja, żeby tutaj nadać taką hierarchię, że liturgia jest sprawowana przez kapłana. Taki był podział, nie oszukujmy się też tego, więc w ten sposób powstały godzinki, nie godziny kanoniczne i stąd tutaj można rozumieć, dlaczego jest taki układ godzinek. Jest jutrznia, która ma hymn, potem jest to responsorium, wybrał Bóg i wyszedł ponad wszystko, potem jest pryma, bo to jest układ liturgii godzin oczywiście przedsoborowy, czyli z tymi nocnymi godzinami. Znowu kolejna sprawa, że te godzinki się odmawia wszystkie naraz, bo one nie uświęcają czasu, tylko jedną godzinę, a trafale tam ile się odmawia? 25 minut, prawda? Jak się śpiewa. Więc to też mamy kondensację tych godzin. To jest tak jak, prawda, jak się nie, wielkie pytanie, czy jak nie odmówię brewiarza, mam odmówić brewiarz, czy liturgię godzin, jak nie odmówię, to wieczorem mam wszystkie, czy mam wszystkie godziny za przeproszeniem czesać, prawda? I czy w takim razie nadrabiać? No, u nas się mówi jasno, ex caritate, z miłości do Pana Boga można, tam jest dużo słowa jeszcze, które można, ale jeśli jest człowiek zmęczony, to niech święci tą godzinę, którą ma teraz święcać, nie zajmuje się porankiem, prawda? No już zostawmy, to nie wiem wykorzystać tej uprzedniej łaski, żeby wykorzystać, prawda, coś już mnie tam nie ma w tym poranku, ja jestem tu i Pan Bóg chce święcić mój czas, to gdzie żyję. Więc jest pryma, tercja, i może wytłumaczę też, oczywiście to są trzecia godzina dnia, to jest ten system starożytnego liczenia czasu, trzecia godzina dnia to jest godzina, która ktoś wie może? Dziewiąta, prawda? Dzielimy czas na równomierne odcinki. Co jest ważne, ona jest dziewiąta, ale w układzie niezegarowym, jak my teraz mamy, że o północy jest północ. O północy jest północ i południe jest w południe, ale kiedy jest dziewiąta, liczymy od wschodu do zachodu słońca. To znaczy, one te godziny chodzą w ciągu roku. Henryk narysował, ale w starożytności, prawda, liczono czas, no, że to było od wschodu do zachodu słońca, były godziny, czyli dość płynnie, prawda? Nikt nie chciał wstać na straży pewnie w zimie, bo w nocy. Bo stało się znacznie dłużej niż dzień, nie? Bardzo ważne. Trzecia godzina dnia, ona w tradycji Kościoła jest związana z zesłaniem Ducha Świętego. Warto pamiętać, o trzeciej godzinie dnia w tradycji Duch Święty stąpił na apostołów. Szósta godzina dnia w hymnach też jest związana oczywiście już w Ewangelii Jana podaje nam, drugie Ewangelie podają nam czasem godziny, co się stało o tej godzinie, prawda? W południe Pan Jezus Samarytanką się spotkał, w słońce się zaćmiło, o kolejnej godzinie nona, godzina dziewiąta dnia Pan Jezus umiera. Nieszpory jutrznia, to która godzina dnia? To podchwytliwe pytanie. Nie wschód-zachód. Przez całe starożytności i średnio wieczór nie wstawało się na modlitwę o tej jody, tylko no jutrznia to jutrze, nie jutrzenka to jutrzenka, bo słońce ma wstać, czyli zaczynamy jutrznie o wschodzie słońca, tak żeby kiedy już będziemy w okolicach Benediktus, pieśń Zachariasza, nawiedziło z nas wysokosłowne słońce, to słońce było mniej więcej na wysokości witraża, prawda? To jest sprytne, to są proste koncepty, prawda? Żyjemy w zgodzie z naturą. Jest fantastyczne. Niestety nam się to teraz zdarza, bo żyjemy według czasu komórkowego, prawda? Rzadko, że słońce jest wtedy, kiedy wtedy nie powinno być. I kompleta, jest to modlitwa przed spoczynkiem. tak jak tam jeszcze byłem sam, jest ofiarowanie godzinek. Z pokłonem Panno Święta ofiaruję Tobie te godzinki ku wiecznej czci Twej i ozdobie, prosząc, byś nas bawienną drogą prowadziła, a przy śmierci nam słodką opiekunką była. Dobrze, zrobimy przerwę.